Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór Państwu. Łukasz Brodzik przy mikrofonie. Andrzej Gruszka realizuje dla Państwa tę audycję. I spotykam się jak co tydzień w Strefie Młodych, aby rozmawiać o sprawach młodzieży, o młodych ludziach. A dziś dość nietypowa audycja, dość nietypowe spotkanie, bo będziemy rozmawiać o młodzieży, wprawdzie, ale młodzieży, która była częścią konspiracji antykomunistycznej, czyli trochę historyczna audycja. A moimi Państwa gośćmi dziś są Krzysztof Mazur, pracownik punktu zamiejscowego Instytutu Pamięci Narodowej w Zielonej Górze. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I Jacek Ogorzałek, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Matecznik, społecznik, regionalista, no i osoba zainteresowana żywo historią Polski, tej powojennej i tej przedwojennej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Tak szeroko opowiadam troszkę, bo pan Jacek jest wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia na rzecz międzypokoleniowego wspierania rozwoju człowieka. I o tym sobie pewnie jeszcze chwilę, o działalności samego stowarzyszenia zapewne chwilę, przynajmniej mam nadzieję, na tej audycji porozmawiamy. A nasze spotkanie wywołała może niezbyt miła sytuacja, przykra wręcz, bo w wieku 85 lat 3 maja zmarł porucznik Bogumił Orłowski, pseudonim Orzełek, który był członkiem drugiej konspiracji niepodległościowej na terenie dawnego województwa zielonogórskiego. I o tej osobistości trochę więcej, o samym podziemiu antykomunistycznym i o właśnie o młodzieży w tym czasie, w tym trudnym czasie, zaraz po II wojnie światowej, chcielibyśmy dzisiaj sobie troszeczkę porozmawiać na antenie. Będziecie Państwo również mogli naszym gościom zadawać pytania pod numerami telefonów 68 324 22 55. Powtórzę 68 324 22 55 lub 801 327 462, 801, 327, 462. Zapraszamy też do komentowania audycji, do może wspomnień, może Państwo macie jakieś informacje, którymi chcielibyście się podzielić w czasie tej audycji. Zachęcamy Was serdecznie, a my troszeczkę więcej o tej postaci i od niej może zacznijmy. Kim był porucznik Bogumił Orłowski? I to pytanie chyba do Jacka Ogorzałka, który znał osobiście Bogumiła Orłowskiego.
Tak, miałem okazję poznać pana Bogusia jakieś 5 lat temu. To było takie spotkanie, akurat zacząłem się zajmować w tym momencie, w tym okresie, tym etapem tej młodzieżowej konspiracji antykomunistycznej na terenie byłego województwa zielonogórskiego i akurat wpadła mi w rękę książka pana, nieżyjącego już pana Bygalskiego i tam trafiłem na historię Lwiego Gniazda, organizacji, w której pan Boguś był aktywnym członkiem przez około, powiedzmy tam, 9 miesięcy do momentu aresztowania. I tak się złożyło, że jeden z kolegów moich, Darek Towpik, który był również wówczas członkiem Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, to było koło zielonogórskie, w którym również aktywnie działał pan Boguś, poznał mnie z panem Bogusiem. I od tego się właściwie zaczęła nasza znajomość.
No mówi pan o panu Bogusławie, pan jak prawie o przyjacielu Bogusz.
Tak, bo pan, tak, pan Bogumił, ja mogę powiedzieć dzisiaj to z pełną odpowiedzialnością i zawsze to mówiłem, pan Bogumił był moim przyjacielem. Pamiętam taką sytuację, kiedy pojechaliśmy na pogrzeb jednego z członków organizacji pana, świętej pamięci pana Jana Dziewy do Nowej Soli i pamiętam taką sytuację, że pan Boguś, znaliśmy się wtedy rok i pan Boguś mówi, Jacek mówi, ja nie wiem, ja to mam wrażenie, że my takie dwa niedźwiadki jesteśmy, które się spotkały po jakimś czasie. Pan Boguś był bardzo ciepłym człowiekiem, przyznaję się szczerze, pomógł mi w wielu sytuacjach, chociażby przez tą rozmowę. Potrafił do mnie dzwonić w sobotę, w niedzielę. Nie, że czegoś chciał, tylko po prostu dzwonił, bo chciał się zapytać, co u mnie słychać, jak mi się powodzi, kiedy się spotkamy. Był człowiekiem niespotykanej energii, jak na swoje lata. Mimo tego, że ciężko chorował, ostatnie kilka miesięcy to już, no niestety, mieliśmy taki sporadyczny kontakt telefoniczny. Pan Boguś też nie za bardzo lubił taką swoją słabość okazywać. To go zawsze w jakiś sposób deprymowało, zmuszało do tego, że no nie czuł się za dobrze z tym. On wolał być taki żywy, zawsze uśmiechnięty, zawsze miał dużo do powiedzenia, a szczególnie jak się napił kawy. To nawet już rodzina potwierdziła. Jak się napił kawy, w tamtym roku mieliśmy Zresztą to jeden z kolejnych wyjazdów. W tamtym roku miałem okazję pojechać z panem Bogusiem na 28. koleżeński zjazd byłych młodocianych więźniów więzienia progresywnego w Jaworznie. I powiem szczerze, że droga z Zielonej Góry do Białegostoku to nie wiem jak minęła, ponieważ pan Boguś wypił dwie kawy i po raz kolejny poznałem historię jego życia. Poza tym mnóstwo anegdot. Mnóstwo anegdot z jego życia, z okresu, który był dla niego ciężkim okresem, bo pan Bogumił bardzo to wspominał. Były takie momenty, że wspominał to raz dobrze, raz źle, ale widać było po nim, że to jednak nie był to ten czas, który wolałby go inaczej spożytkować. Tym bardziej, że bardzo zawsze opowiadał, że on się chciał uczyć. Ale przez to wszystko, co się wydarzyło w jego życiu, no trzeba pamiętać, że miał niespełna 15 lat. To był rok 49, styczeń. Pan Bogumił został aresztowany. Mieszkał wówczas na ulicy Mieszka. Tam jest taki charakterystyczny domek na górce. Stamtąd został wyprowadzony, zawieziony do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego tutaj na Grodgera, tam gdzie obecnie jest siedziba Banku Santander. I tam był przetrzymywany, przesłuchiwany i proces został mu wytoczony. Cały proces się odbył w momencie, kiedy pan Bogumił skończył 15 lat.
I może tu postawmy na chwilę kropkę, bo całą sytuację pana Bogumiła, dlaczego został zatrzymany i jak to się później odbiło na jego życiu, zostawmy na chwilę naszym słuchaczom w zawieszeniu. A dobrze by było chyba trochę też tym, którzy może tych czasów nie kojarzą, nie pamiętają, też ludziom młodym, którzy często naszej audycji słuchają, naświetlić to tło historyczne, w jakich czasach, które są diametralnie różne od tych, które mamy obecnie, przyszło żyć panu Bogumiłowi i tejże młodzieży. No i chyba tu pytanie do historyka, do pana Krzysztofa Mazura z IPN.
Dokładnie. Mówiąc właśnie w kontekście chociażby właśnie życia pana Bogumiła, pana porucznika, wspominamy szeroko rozumianą konspirację młodzieżową. No i to jest takie pojęcie, które określa, byśmy powiedzieli, zjawisko, które występowało po 1944 roku na terenie całej Polski, które polegało na tym, że praktycznie w każdej szkole powstawały takie organizacje o profilu antykomunistycznym, której członkowie po prostu negowali ówczesną rzeczywistość, nie zgadzali się z takimi realiami, czyli z walką z Kościołem, czy też represjami wobec żołnierzy, czy to Armii Krajowej, czy też innych organizacji niepodległościowych. I takie zjawisko było powszechne. I tutaj rzeczywiście to jest tak, że my bardzo często w ostatnim czasie mówimy o żołnierzach wyklętych. W tej kwestii zrobiono naprawdę bardzo dużo. Natomiast gdzieś przez kilka lat umykała nam ten wątek tych ludzi, którzy niekoniecznie, byśmy powiedzieli, walczyli z bronią w ręku. No bo tutaj często ta młodzież, te organizacje nie zawsze miały charakter taki, byśmy powiedzieli, stricte zbrojny. Były to często organizacje, które miały charakter, które miały za zadanie po prostu prowadzić działania propagandowe, polityczne, których zadaniem było chociażby roznoszenie ulotek, czy też pisanie patriotycznych haseł, czy też haseł szeroko rozumianych, antysowieckich, antyradzieckich. I to jest właśnie taka historia, którą od jakiegoś czasu staramy się również podkreślać. Tu też taka, jeszcze może dopowiem, taki wątek, tutaj mówimy o tej drugiej konspiracji, czyli o
członkach. No właśnie, to słowo czasem może być niezrozumiałe.
Dokładnie.
Dlaczego? Dlaczego druga?
To jeszcze postaram się troszkę jakby pogłębić ten temat. Mówimy o pierwszej mówimy o konspiracji, czyli tej konspiracji związanej z walką najpierw z okupantem zarówno niemieckim, jak i do 1941 roku też okupantem sowieckim. Potem mamy agresję niemiecką na Związek Radziecki. Praktycznie wszystkie tereny polskie znajdują się pod okupacją niemiecką. Mówimy o tej pierwszej konspiracji. Następnie pojawiło się takie określenie jak druga konspiracja, czyli szeroko rozumiana konspiracja antykomunistyczna, konspiracja antyniepodległościowa. I tutaj jeszcze wprowadzę kolejne określenie, które pojawia się co jakiś czas. Jest to takie, byśmy powiedzieli, określenie dość publicystyczne, czyli określenie tak zwanej trzeciej konspiracji. Mówimy tutaj o pokoleniu tych ludzi, którzy urodzili się zazwyczaj już po roku 1930. Bardzo często te osoby już jakby przeżyły wojnę, natomiast nie mogły brać czynnego udziału zarówno w konspiracji tej pierwszej, czy też tej drugiej.
Byli po prostu za młodzi.
Tak jest, dokładnie. Byli za młodzi. Tutaj tą barierą było jakby ograniczenie wiekowe. Natomiast jest to takie po prostu pojęcie, byśmy powiedzieli, publicystyczne, które w jakiś sposób wyodrębnia też tych właśnie młodych ludzi, którzy, jak wspomniałem, tu też jeszcze o tym opowiemy na pewno, ci młodzi ludzie mieli o tyle ciężką sytuację, że oni znajdowali się, byśmy powiedzieli, u progu tego swojego dorosłego życia. Nawet nie, często nawet nie. No i niestety Oni zapłacili olbrzymią cenę. Więzienia, często też wyroki śmierci i też obozy przymusowej pracy, czy też wcielanie do wojska.
Słynne Jaworzno przecież.
Dokładnie. I tutaj ta młodzież, która jakby powiedzieć, no kierowała się tymi ideami niepodległościowymi, po prostu zapłaciła za to olbrzymią cenę. I tutaj my od jakiegoś czasu jako Instytut Pamięci Narodowej też staramy się właśnie pokazywać to, tych członków tej konspiracji młodzieżowej. Mamy też taką wystawę właśnie jak pod tytułem Zapomniane ogniwo, konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944-1956. I tą właśnie, nie tylko tym, ale też właśnie wystawą staramy się przypominać o tych niezwykle odważnych młodych ludziach, którzy kierując się ideami, po prostu ryzykowali bardzo dużo i no i często stracili swoją młodość, a przez to też wpływało też na ich późniejsze dorosłe życie. Te ich koleje były bardzo skomplikowane.
Historie są tragiczne po prostu.
I których też spotykały represje, i których też tak traktowano wcale nie mimo młodego wieku i wcale też nie dlatego, że walczyli ze zbronią, czy walczyli czynnie tylko ten sposób propagandowy, o którym wspominaliście panowie, dotykały ich. I o tych represjach troszeczkę chciałbym więcej z panami porozmawiać i o samym panu Bogumile, o tych jego losach, no bo przecież 15 lat to wiek, w którym kończy się obecnie szkołę podstawową. Czy to był wiek gimnazjalny niektórych z naszych radiosłuchaczy, jeśli kończyli właśnie gimnazjum. Ale do tych tematów wrócimy po przerwie muzycznej. Państwa zapraszam do wysłuchania muzyki.
Strefa młodych na 103 i 106 FM. Strefa młodych.
Ja przypomnę tylko, że w naszej strefie młodych dzisiaj rozmawiamy o młodzieży, ale o tej młodzieży, która lat temu 70 z haczykiem, jak to się mówi, walczyła z tą nawałą sowiecką, z komunistami, z osobami, które tworzyły zręby państwa polskiego, ale tego, które było pod zniewoleniem sowieckim. Mowa o trzeciej, według tutaj definicji historyka, który jest w naszym studiu, komunistycznej, konspiracji antykomunistycznej. Dziś moimi gośćmi są Krzysztof Mazur z IPN-u w Zielonej Górze i Jacek Gorzałek z Stowarzyszenia Matecznik i rozmawiamy właśnie o konspiracji antykomunistycznej i między innymi o panu Bogumile Orłowskim, świętej pamięci człowieku, który w wieku 15 lat już dostał wyrok za działalność w tej konspiracji. Naświetliliśmy trochę tło tego, co działo się po II wojnie światowej i może powiedzmy też o tych ludziach, którzy tutaj na tych ziemiach się pojawili. Jak wyglądało? Wspominaliśmy o tym, że w szkołach zawiązywały się organizacje, które właśnie wśród ludzi młodych starały się w jakiś sposób przeciwstawiać tym okupantom, chyba taki możemy nazwać, na tychże ziemiach. Jak panowie sądzą z tych opowieści, z badań historycznych, skąd w młodych ludziach taka potrzeba do tego, żeby mimo młodego wieku, mimo świadomości też tego, jakie mogą za to ich spotkać konsekwencje, brali się za tego typu działalność?
No musimy pamiętać, że jednak większość mieszkańców tych ziem, która przybyła tutaj właśnie po 1945 roku, pochodziła z Kresów. I tutaj chociażby przykład pana Bogumiła Orłowskiego, który swoje dzieciństwo spędził w Kołomyi, jednak świadczy o tym, i on to też wielokrotnie podkreślał, czy to w rozmowie z nami, czy też w różnego rodzaju wywiadach, że to właśnie fakt, że przeżył, doświadczył on i jego rodzina tej okupacji sowieckiej, miało też bardzo duże znaczenie, dlaczego on tego komunizmu, jakbyśmy powiedzieli, nie, jakby chciał zwalczać. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest też wpływ nauczycieli. Zdarzały się przypadki, chociażby tutaj właśnie w szkołach na ziemi lubuskiej, czy też w Środkowym Nadodrzu, kiedy nauczycielami byli albo przedwojenni nauczyciele, albo nauczyciele, którzy na przykład służyli w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie. No i tutaj oni te ideały też jakby tej młodzieży przekazywali. Młodzież często też miała swoich braci, swoje siostry, które służyły wcześniej, czy to w oddziałach partyzanckich, czy też właśnie rodzeństwo brało udział być może w kampanii wrześniowej. To był jakby ten proces, to zjawisko miało jakby wiele czynników.
To też na przykład organizacje harcerskie, które powstały po roku 49, po rozwiązaniu ZHP, podporządkowaniu, prawda, próba stworzenia tego systemu pioniera, czyli porzucenie zasad skautingu, bazowały głównie na ideałach szeregu, prawda? Czyli dziś, jutro i pojutrze. Dziś, czyli sprawy bieżące, jutro walka o wyzwolenie, a pojutrze, czyli kształt tego nowego kraju, jak ten kraj będzie wyglądał po wyzwoleniu. I tak samo było na przykład z panem Bogumiłem, który tak jak mówił, oni na początku, jak młodość ma swoje prawa, oni na początku podchodzili do tego tak jak podchodzili, była nawet przysięga, w której przysięgali na wierność, sprawa będzie karana śmiercią, oczywiście zdrada będzie karana śmiercią, oczywiście nikt z nich tego poważnie nie traktował. Bo
trochę taka
młodzi.
Brawura, trochę takiego młodzieńczego
zapału.
Młodość
ma swoje prawa, tak, dużo rzeczy im zabraniano i dużo rzeczy im narzucano. A też wychowanie z domu, czy pana Jana Plebanka, który był dowódcą całej tej grupy, która się nazywa, to trzeba podkreślić, Konspiracyjny Związek Młodzieży Wielkopolskiej, placówka zbrojna Lwie Gniazdo, Zielona Góra. Było ich 13 ich było. Z tego, z moich informacji, które ja teraz posiadam, to żyje jeszcze trzech. Pan Boguś zmarł 3 maja, jeszcze żyje pan Jan Plebanek w Międzyrzeczu, żyje pan Maćkowiak w Olsztynie i któryś z tych panów jeszcze na Górnym Śląsku, w Bytomiu. Ja do końca nie jestem pewien, no ale zakładamy, że żyją, bo tym bardziej nic do mnie nie dotarło, jakiś taki sygnał, że któryś z nich zmarł. I to też było, oni się nie uważali za bohaterów tak naprawdę. Dla nich było, co robili, zrywali flagi czerwone, gdzieś tam ulotki wydawali, takie swoje, pisane własnoręcznie, bo maszyny już wtedy były wszystkie zarejestrowane i też ciężko było taką maszynę zdobyć. Też próbowali wysadzić pomnik, ale nie doszło tego do skutku, z czego po latach pan Bogumił się śmiał. Bo
jaki pomnik?
Pomnik sowiecki tutaj gdzieś tam znaleźli i próbowali go wysadzić. Była taka sytuacja, że konspiratorzy, mówiąc pełno lasów naokoło, pojechali 20 km od Zielonej Góry, jak pan Boguś wspominał, postrzelać sobie z pistoletu. Ale ten pistolet był tak sprytnie ukryty, że mu lufa z nogawki wystawała. Ale to historia naprawdę zabawna i zaczęli strzelać, jak już wracali z powrotem do Zielonej Góry na piechotę, to w stronę, którą, gdzie oni trenowali, to strzelanie, jechała i milicja, i Urząd Bezpieczeństwa, a na drugi dzień w gazecie było to, że reakcja zaatakowała zgrupowanie ZNP.
Czyli panowie mówiliście, że nie, niekoniecznie oni się zbroili, a jednak to jakiś pomysł na to był, żeby wykorzystać...
Broni było bardzo dużo. Te wszystkie organizacje, o których mówimy w skali całego kraju, one głównie były nastawione, jeśli już, to na zbieranie tej broni. Z tego, co ja gdzieś tam wyczytałem, była jedna z niewielu organizacji tych młodzieżowych, bodajże Orlęta z Warszawy, która miała kontakt z organizacją dorosłą, czyli z oddziałem partyzanckim, tym żołnierzy wyklętych, bodajże Adama Kusza. Nie chcę teraz, nie pamiętam tego nazwiska, nie chcę tutaj kłamać przez przypadek. I to ogólnie to było samorzutnie. W Warszawie praktycznie w każdej szkole to samo. Na województwie lubuskim, dzisiejszym, ówczesnym zielonogórskim, było kilkanaście takich organizacji. Była organizacja konspiracyjna Związek Harcerstwa Polskiego w Kożuchu, w Nowa Sól, gdzie rozprawiono się po prostu naprawdę w sposób okrutny z tymi ludźmi. Tam 3 wyroki śmierci zostały wykonane. Bracia Kajakowie i Alojzy Piaskowski, który nie miał nawet 18 lat w chwili wykonania wyroku śmierci. Walcząca Polska, Bronisław Kozak ze Szprotawy, który też na noszach, wyrok został wykonany w 52 roku, na ogłoszenie wyroku przyniesionego na noszach, to wszystko we Wrocławiu, oni byli sądzeni wszyscy jako dorośli ludzie, bo to jest według tej myśli, że prawda, siła charakteru zależy od czynu, który dokonał, prawda, wiek zależy od charakteru, to bodajże Andrzej Wyszyński powiedział, że nieważne wiek, ważne, że czyn, czyli jeżeli stosując wobec nich kodeks karny Wojska Polskiego, paragraf 86-88, który za próbę obalenia przemocą ustroju, bo tak to było traktowane, pan Boguś był sądzony z 86 z 88 paragrafu, kara była od 5 lat więzienia do kary śmierci włącznie. I to było historia pana Bogusia, kiedy został przywieziony do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, zamknięto go w metalowej szafie pancernej i powiedziano mu, że ta szafa jest podłączona pod prąd. I on się tak bał, on opowiadał, mówi, że on się tak bał, mówi, no, do głowy mu nigdy by nie przyszło, że to był zwykły blef. Ale bał się dotknąć tej ściany, bał się dotknąć czegokolwiek. I on tam siedział kilkanaście godzin w tej szafie. A jego koledzy w tym czasie byli po prostu tłuczeni.
To zanim opowiemy o tych represjach, które spotykały osoby, które w tych organizacjach uczestniczyły, to właściwie za co został pan Bogusław złapany i w jaki sposób w ogóle dowiedziano się o ich działalności? Czy to faktycznie było tak, że ta młodość no, troszeczkę zdradziła ich, czy to było też tak, że ktoś po prostu na nich doniósł?
Urząd Bezpieczeństwa już od jakiegoś czasu miał na nich oko. Ja dotarłem do dokumentów, gdzie jest tak zwany donos obywatelski. To był bodajże 2 miesiące przed aresztowaniem jednego z nauczycieli ze szkoły. To jest obecny dzisiejszy elektron. Tam pan Boguś chodził do szkoły.
Technikum elektroniczne w Zielonej Górze samochodowe tak, obecnie.
Tak. Pan Boguś w tym czasie, im się wydawało, że to nic nikt o nim nie wie, prawda? No ale wiadomo, no szkoła jest mała, zawsze ktoś tam podsłucha i tak dalej. Ale jeszcze w innym czasie aresztowano jednego z uczestników tej konspiracji, pana Jerzego Giełdę, który był jednym tam powiedzmy z najstarszych, razem z panem Plebankiem, oni byli można powiedzieć założycielami tej organizacji, bo to było w Nowym Tomyślu, też aresztowano tą członków tej organizacji i to już poszło. Próbowano Giełdzie, panu Jerzemu Giełdzie świętej pamięci przypisać, że on wydał tą całą organizację siatkę, no ale to ja tak jak mówię, przeglądałem dokumentację, no obszerną dokumentację całej tej sprawy. I wiem, że to już, że to nie było to. Że to nie było tak, jak oni chcieli, że był. Według, prawda, scenariusza, które UB narzucało, tu trzeba podkreślić, że się bardzo dzielnie chłopaki zachowywały w śledztwie. Nie dali po sobie poznać, nie dali się złamać. Nawet bodajże plebanek się bił z ubekami. Taka doszła do sytuacji, za to dostał cięgi od ubecji, tutaj właśnie na UB. I cała sprawa, no już później poszły do nosy. Tam już każdy pisał. Tam jest bardzo obszerna, już nie mówię, agenci celowi też się pojawiali. Pan Boguś mówił, że oni wiedzieli, kto to był i tak dalej. No ale patrząc dzisiaj w świetle tego wszystkiego, tych dokumentów, które się pojawiły w ostatnim czasie w archiwach IPN-u, no niestety trochę ich ta młodość też zgubiła.
Znaczy ja też powiem troszkę w takiej gwoli wyjaśnienia. Oczywiście spora liczba organizacji oczywiście nastawiała się na walkę zbrojną, ale chodzi też o to, że my często właśnie jak sobie myślimy o konspiracji, to myślimy przede wszystkim o działach partyzanckich, o zbieraniu broni. Owszem, te organizacje zbierały broń, natomiast część z nich nastawiała się już raczej na akcje takie propagandowe. Oczywiście, jeżeli zbierali tą broń, to z myślą, że będą kiedyś mogli ją wykorzystać. Musimy też pamiętać o tym, jakie to były czasy. W tych latach tej broni oczywiście było bardzo dużo. I po prostu łatwość zdobywania tej broni no jest, byśmy powiedzieli, niewyobrażalna dzisiaj. Często ta broń była gdzieś zakopana, młodzież jechała gdzieś do lasu, znajdowała tą broń i w ten sposób ją zdobywała. Ale to oczywiście nie świadczy też o tym, że te organizacje nie planowały walki z bronią. Tak oczywiście nie było. Tutaj tak troszkę woli wyjaśnienia też, jak to było tutaj z naszym województwem i z tym aparatem bezpieczeństwa. I w ogóle przez kogo byli sądzeni ci młodzi ludzie. Po 1945 roku większość obszarów dzisiejszego województwa lubelskiego no, podlegała pod województwo poznańskie. Z drobnym wyjątkiem. Część ówczesnych powiatów południowych, czyli Żarski, Żagański, ówczesny Szprotacki, Kożuchowski, Głogowski podlegały pod Wrocław. I tutaj dlatego ta część tych młodych ludzi z naszego tutaj rejonu była sądzona przez tak zwane wojskowe sądy rejonowe. WSR-y w skrócie, często takie określenie się pojawia dzisiaj w pracach naukowych. Były to sądy oczywiście stricte wojskowe i tutaj część była właśnie sądzona przez wojskowy sąd rejonowy w Wrocławiu, który przyjeżdżał tutaj na specjalne czasami na sesje wyjazdowe.
Też Urząd Bezpieczeństwa Wrocławski przejmował.
Dokładnie,
i tam ich wywożono do Wrocławia na sesję.
Dopiero w 1950 roku powstaje województwo zielonogórskie. Tutaj jest stworzony Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Wcześniej istniał powiatowy i tutaj też z czasem powstaje ten Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze.
Też mieli dużo szczęścia, na przykład pan Boguś, cała jego organizacja, bo tutaj do ich sprawy został delegowany pan kapitan bodajże Jabłoński, jakoś tak, Jabłoński, w każdym razie to jest Jabłoński, przepraszam, to był człowiek, który jeszcze 2-3 lata wcześniej na Rzeszowszczyźnie sądził żołnierzy dorosłej konspiracji, czyli tych żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, następnie oddział partyzanckich WiN-u i NSZ-u. I tam zapadały wyroki śmierci, to naprawdę można w dziesiątki te wyroki idą. I większość tych wyroków została wykonana. I on tutaj został z Poznania wówczas oddelegowany, bo tutaj prowadził tą sprawę. I tak jak wspominaliśmy już, oni byli traktowani jak dorośli ludzie. To nie było czegoś takiego, żeby jesteście dzieciaki, przy normalnym układzie powinni dostać klapsa, jak to się mówi, do domu, uczyć się, a nie wygłupiać. A tu niestety nie. To były olbrzymie represje. Ja mając okazję być na Supraślu, na tym zlocie koleżeńskim Jaworzniaków, naprawdę słuchałem się takich historii od ludzi, w których ten Jaworzno do dzisiaj siedzi. To były złamane życiorysy, ale patrząc na to, do czego oni doszli później, no to są naprawdę przy takich trudnościach, jakie oni mieli, jeździć naokoło całej Polski, ponieważ życiorys się ciągnął, tak jak pan Cyprys z Myśliborza tutaj tam u góry na północy, prawda? To już jest bodajże chyba zachodniopomorskie województwo, który z Międzyrzeca Podlaskiego trafił tutaj na tę ziemię, jechał przez Kraków, różne okolice, po to tylko, żeby skończyć studia i złapać jakiekolwiek zajęcie już po Akademii Rolniczej. To była tragedia.
Rozmawiamy o tym, no bo mamy sytuację taką, że pan Bogumił trafia do więzienia, zamykają go w szafie. No i represje, które go spotykają, zapewne dzielą się tak chronologicznie na to, co jest przed wyrokiem i na to, co jest po wyroku. Czyli z jednej strony tych młodych ludzi w jakiś sposób starano się różnymi metodami przymusić do tego, żeby zdradzili swoich współpobratymców, tych, którzy z nimi dopuszczali się różnych przestępstw według tamtego ówczesnego prawa. No i później do więzienia, którego trafiali. Jakbyście panowie mogli tak pokrótce streścić, w jaki sposób oni byli represjonowani w tych dwóch momentach?
To pierwszy co, wyrok.
Na początku musimy powiedzieć o tym, że pan Bogumił został aresztowany przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Zielonej Górze. I tutaj, z tego co pamiętam, trafił właśnie do celi właśnie w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego. I w momencie, już przed samym wyrokiem trafił do dzisiejszego aresztu śledczego w Zielonej Górze. No w tym oczywiście w czasie śledztwa, no tak jak już tutaj pan Jacek wspomniał, był represjonowany. To też musimy pamiętać, że to też nie oznaczało tortury stricte fizyczne. Z tego, co ja pamiętam i z tego, co czytałem też wiele relacji, duży wpływ na łamanie się tych ludzi miały też tortury bardziej psychiczne, polegające na tym, że na przykład tych młodych chłopców brało się na ciągłe przesłuchania, nie na przykład dzienne, tylko nocne. I tutaj na przykład ten zegar biologiczny po pewnym czasie im się deregulował. Oni już nie wiedzieli, kiedy jest dzień, kiedy jest noc. I tutaj jak myślimy o tych torturach, czy też o represjach, to nam zazwyczaj się kojarzy to z przemocą fizyczną. A tutaj też wykorzystywano tą przemoc psychiczną, straszono tych ludzi, że zostaną rozstrzelani. I tutaj proszę sobie wyobrazić, że taki młody człowiek mający 15 lat słyszy od funkcjonariusza, który ma nad nim, byśmy powiedzieli, nieograniczoną władzę, że i tak zostanie zabity.
I tutaj całe życie przed nim miało być.
Tak, trzeba zapamiętać, że to, co pan Boguś mówił, że oni pod orłem urzędowali, panowie z Urzędu Bezpieczeństwa w restauracji pod orłem, to jest tam naprzeciwko, ten budyneczek taki, popijali sobie wódeczkę i w nocy przychodzili już pod wpływem alkoholu na przesłuchania. I pan Boguś, nie pamiętam już tej piosenki, której on tam śpiewał, mówi, że do końca życia nie zapomni tej piosenki. Mówi, zawsze mu się będzie źle kojarzyć. Później został już po wyroku, to otrzymał 3 lata więzienia, rok pozbawienia praw publicznych i obywatelskich i jeszcze konfiskatę mienia, prawda? No jakie 15-letni chłopiec może mieć mienie swoje? No to tornister, parę kredek, płaszcz, który zresztą miał uszyty z wojskowego płaszcza, tak jak pan Boguś wspominał, co zresztą widać na zdjęciu z Urzędu Bezpieczeństwa. I co no następnie jest Jaworzno, Strzelce Opolskie, kopalnia. Tak to trwało około 10 lat, a czytając faktologię, czyli te opisy, które były tworzone przez służby bezpieczeństwa, to jeszcze w latach 80., to był bodajże ostatni wpis, był 88 rok. Charakterystyka całej organizacji, imię, nazwisko, wykonywany zawód, łącznie z adresem, gdzie przybywa w danym momencie i co robi.
i o dalszych losach Pana Bogumiła, a także tych młodych ludzi, którzy walczyli o wolną Polskę. Porozmawiamy sobie w dalszej części naszego programu. Zapraszamy na przerwę.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM.
Rozmawiamy w dalszym ciągu o młodzieżowej konspiracji antykomunistycznej w wolnej Polsce. Możemy o tym swobodnie rozmawiać. No i jak się okazuje, ta historia ciągle nieodkryta. Tych młodych ludzi, którzy realizowali tą walkę i których spotykało zapewne wiele też nieprzyjemności, jest wielu. Wśród nich pan Bogumił Orłowski, którego dziś wspominamy, pseudonim Orzełek, który w wieku 15 lat skazany na 3 lata, tak jak tu wspominał pan Jacek Orzełek, 3 lata więzienia, trafia do Jaworzna.
Jaworzno.
Jakie to jest więzienie? Jak on tam jest? Co się dzieje z tymi młodymi chłopakami? Bo oni są
przede wszystkim
wskazywani jako dorośli, czyli idą też do więzienia z dorosłymi.
Przede wszystkim to jest więzienie progresywne w Jaworznie, obóz pracy dla młodocianych więźniów politycznych. To jest więzienie, które gromadzi, tak jak pan Bogoś wspominał, też mówi, że było dużym szokiem, jak przyjechali ci młodzi ludzie. Też ich ubierano w niemieckie mundury. To można bardzo często spotkać we wszystkich wspomnieniach przed samym przyjazdem.
Niemieckie mundury.
Tak, dlatego że okolicznej ludności wmawiano, że to są Volksdeutsche, Hitlerjugend i tak dalej. Przede wszystkim pan Bogoś opowiadał, że tam byli jeszcze dorośli więźniowie, czyli żołnierze Armii Krajowej, prawda, konspiracji, batalionów chłopskich, ogólnie ci przeciwnicy systemu ówczesnego, którzy byli zszokowani tymi młodymi ludźmi. I co? Przede wszystkim ciężka, bardzo ciężka praca ponad ludzkie siły ich, młodych ludzi. Niedożywienie, wieczny głód.
Jaka to była praca?
No chociażby prefabrykacja. To był najgorszy oddział na Jaworznie, czyli elementy prefabryki betonowe, które trzeba było... Młody taki człowiek, który nie dość, że przez kilkanaście miesięcy jadł na przykład kaszę z naftą, to też był element taki, który miał złamać miał tych młodych ludzi. Tak jak pan Cyprys właśnie opowiadał, że on wybierał jedzenie ze śmietnika. On był wiecznie głodny. Ja na przykład, będąc też właśnie w tym Supraślu, ja podkreślam to dlatego, że miałem okazję poznać tych ludzi, porozmawiać. Poznałem między innymi pana Kalenika, brata tego naszego filmowego Zbyszka z Bogdańca z wersji Krzyżaków, który też był w tej konspiracji. Oni zawsze podkreślają to, że był głód. Mimo tego, że też wiadomo, mieli poczucie humoru, bo byli młodzi, ale oni wszystko, co podkreślają, to jest głód. Poznałem pana, który... jedzenie zbierał, które było na talerzach, układał je do serwetek. I to nie było dlatego, że coś, prawda, mu tam smakowało. Oczywiście smakowało, bo jedzenie było pyszne, ale to była pozostałość z Jaworzna. Bo to są, w tym Jaworznie zawiązywały się przyjaźnie, które trwają do dzisiaj. Nie tylko z konspiracji, ale też i z obozu. Tego właśnie obozu, bo to można powiedzieć, że to był śmiało obóz taki, pracy dla tych młodych ludzi. To była bardzo ciężka praca. To była praca ponad ich siły. Jest taki piękny film Młodzi od swoich wyroków, który można obejrzeć właśnie o Jaworzniakach, gdzie są jeszcze piękne wspomnienia tych ludzi, bo to warto pamiętać, bo póki co to jeszcze ich trochę żyje. To są 80-parolatkowie. No i tak jak pan Boguś opowiadał, dla niego dużym oddechem to było dopiero jak poszedł na kopalnię pracować, wbrew pozorom, bo tam było i lepsze jedzenie i już jakieś pieniądze dostawał.
To też musimy powiedzieć o tym, że właśnie pan Bogumił jest takim dobrym przykładem na to, jak ci młodzi ludzie potem mieli problem z wejściem w dorosłe życie. Taki młody człowiek, będąc właśnie po takim obozie, nagle wychodził z tego obozu i musiał funkcjonować już jakby w zupełnie nowych realiach i nie miał kto go wprowadzić w tą dorosłość.
Zaczynał sam za siebie odpowiadać po prostu.
Tak pan Bogumił opowiadał, że w pewnym momencie po prostu nie wiedział, jak żyć, bo wszystko jakby, jakkolwiek to paradoksalnie zabrzmi, wszystko miał wcześniej pod ręką i wszystko mu było dostarczane. Nagle ten człowiek wychodzi z takiego obozu i musi zaczynać funkcjonować już w normalnym życiu dorosłym. Ciężko, często mając też problemy ze znalezieniem odpowiedniej pracy. No i tutaj też, o czym już pan Jacek wspomniał, pan Bogumił zawsze podkreślał, że chciał się uczyć. I tutaj, gdybyśmy mieli okazję posłuchać pana Bogumiła, to był niezwykle elokwentny człowiek. On bardzo, bardzo też charakterystycznie się wypowiadał. Gdyby ktoś właśnie go posłuchał ze mną, to by pomyślał, że to jest jakiś wykształcony człowiek. No niestety tutaj jakby te koleje losu mu nie pozwoliły, żeby do końca jakby zdobyć edukację. Natomiast rzeczywiście tutaj też muszę wspomnieć, ja co prawda znałem pana Bogumiła znacznie krócej niż pan Jacek. Natomiast mieliśmy taką też ciekawą przygodę, kiedy to po wielu latach pan Bogumił udał się do aresztu śledczego w Zielonej Górze. To było dokładnie rok temu, ale już w zupełnie innej formie. Spotkał się z osadzonymi i...
Do tego samego działu śledczego?
Na Łużycką trafił.
Tak.
Do tego samego więzienia, do którego trafił jako 15-latek, 14-latek.
Dokładnie. No i tutaj nie ukrywamy, że pan Bogumił wspominał, że to było dla niego też przeżycie, ale przy czym też potrafił do tego troszkę z humorem podejść.
No, jak zawsze zresztą.
Dokładnie. I tutaj takie anegdotki jakieś tam się pojawiały. I tutaj też muszę właśnie wspomnieć o tym, że te opowiastki pana Bogumiła na osadzonych zrobiły olbrzymie wrażenie. I tutaj byliśmy zaskoczeni zarówno tym odbiorem, jak i też sami osadzeni przyznali, że byli pod wrażeniem tego, w jaki sposób pan Bogumił opowiadał, bo też opowiadał im takie ciekawostki związane z codziennym funkcjonowaniem, jak to wyglądało za jego czasów i tutaj...
Że nie ma tak jak teraz, prawda? Dokładnie. Nie było tak jak teraz, że były drewniaki, że była brukiew, że nie mieli takiego luzu, że wszystko musieli wykonywać na komendę i tak dalej. A tu już jest takich historii z panem Bogumiłem, jak już rozmawiałem, wspominamy, to też dla mnie takim... Dwa takie wydarzenia. Pierwsze, które zadecydowało, że ta nasza znajomość się tak rozwinęła, to było to, że pan Boguś zawsze chciał jechać do tej swojej szkoły. Mówi, bo nigdy tam nie był po momencie, kiedy go aresztowano, od dnia aresztowania. Więc no tutaj miałem jeszcze taki czas, kiedy przez jakiś tam moment współpracowaliśmy z Elektronem. No to też ta współpraca gdzieś tam się może jeszcze pojawić za jakiś moment. I no, nie mówiąc nic panu Bogusiowi, zadzwoniłem do dyrektora, porozmawiałem. Mówię, panie Bogusiu, pan się ubierze w mundur, bo pan Boguś zawsze lubił ten swój mundur tam pokazywać, chociaż nie do końca, ale nieraz się zastanawiał, ale akurat jedziemy. Gdzie jedziemy? Pan zobaczy. No i przyjechaliśmy do szkoły, jeszcze wtedy z nami był pan Stefan Gawenda, pan kapitan Stefan Gawenda, to jest akurat też osobna historia, to jest akurat uczestnik tej dorosłej konspiracji z oddziału zbrojnego. No to było bardzo duże wydarzenie dla pana Bogumiła, pamiętam. To była niesamowita sprawa. I drugie wydarzenie to było odsunięcie tablicy na Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego. Pan Boguś to odsłaniał od strony Grodgera, to też z mojej inicjatywy i kolegi też takiego, który ufundował tą tablicę.
I jest jeszcze jedno marzenie, którego pan Boguś nie spełnił.
Jest jedno marzenie. Rozmawialiśmy właśnie o tym już od ubiegłego roku. Tablica dla jaworzniaków, upamiętniająca jaworzniaków, aby to udało się zrealizować. Kwestia funduszy i kwestia lokalizacji. Myśleliśmy, czy nie skonsultować z dyrekcją szkoły naszego Elektrona. Myślę, że to raczej by nie był problem, tym bardziej ta szkoła się dobrze wpisuje, bo tam już jest dom dla wyklętych, tablica dla pana Kuli i przydałoby się tą tablicę tam dla tych jaworzniaków, dla tych chłopaków z tej organizacji Lwie Gniazdo i tak, żeby spełnić to marzenie pana Bogusia. No niestety się nie udało, ale mam nadzieję, że no, jak się zaprę, to zrobię.
No i tego życzymy. Czas naszej audycji niestety dobiega końca, a o tej historii niejednej pewnie jeszcze można by gawędzić dużo dłużej. No ale cóż, zapraszamy w takim razie do tego, żeby naszej audycji sobie ponownie odsłuchać na stronie internetowej Radia Zachód, a zapewne, mamy nadzieję, będzie jeszcze okazja do tego, żeby o takich sprawach związanych właśnie z młodzieżą, która w zupełnie innych czasach, zupełnie innych sprawach i zupełnie innych tematach podejmowała również tą swoją walkę. No i tą swoją młodość przeżywała w taki sposób, w jaki no nierzadko, a może i na szczęście, młodzi ludzie obecnie nie muszą przeżywać. Bardzo dziękuję panu za dzisiejsze spotkanie. A moimi państwa gośćmi byli Krzysztof Mazur, pracownik punktu zamiejscowego Instytutu Pamięci Narodowej w Zielonej Górze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I Jacek Ogorzałek, wiceprezes Stowarzyszenia na rzecz międzypokoleniowego wspierania rozwoju człowieka, matecznik, społecznik, regionalista krosnodrzańskie. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję, dobranoc.